Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie, za te wszystkie bardzo ważne pytania. Zacznę od tej kwestii ostatniej, to znaczy od tego obrazu, który bardzo często pojawia się w naszym dyskursie i w naszych opisach, tego obrazu czy tego zagrożenia, tej przestrogi przed sojuszem tronu z ołtarzem. I teraz ja powiem tak, odnosząc się do czasów, ja bym powiedział, najbardziej współczesnych, także po roku 2015, do epoki dobrej zmiany, ja tego zagrożenia całkiem, czy ja tego zagrożenia nie lekceważę, natomiast ja myślę, że tu potrzebna jest pewna większa precyzja. To znaczy ja nie widzę, przynajmniej po stronie ołtarza, jakiejś intencjonalnej chęci do budowania sojuszu z tronem. Natomiast, i tutaj właśnie chcę pokazać bardziej złożony obraz, taką trochę, bym powiedział, bardziej precyzyjną kreską, mamy do czynienia z sytuacją, w której, mówiąc tak symbolicznie, ołtarz znajduje się w cieniu walki o tron albo w cieniu gry o tron. Albo mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, mamy dzisiaj do czynienia z taką oto sytuacją, że w wielu różnych grach toczonych o tron ołtarz, religia, zaczyna być traktowana na początku jako pewne wygodne tło, potem jako pewna scenografia, a potem na końcu nawet jako pewien rekwizyt. I tutaj chcę wyraźnie podkreślić, że mamy do czynienia z taką formą, no właśnie, używania ołtarza jako pewnej scenografii czy pewnego rekwizytu w różnych politycznych grach, tak, które toczą się na naszych oczach, czy w różnych grach o ten sam polityczny tron. Bo z jednej strony mamy polityków, którzy bardzo chętnie czy zbyt chętnie właśnie w ramach pewnej politycznej gry wchodzą w rolę obrońców Kościoła i mówią, Kościół jest dzisiaj zbyt słaby, Kościół nie radzi sobie religijnie z różnymi problemami współczesnego świata i my na drodze politycznej musimy bronić teraz Kościół, prawda, musimy bronić chrześcijańską cywilizację. I to jest jeden rodzaj, ja bym powiedział, gry o tron, w której używa się właśnie Kościoła czy religii jako pewnej scenografii albo nawet jako pewnego rekwizytu, ale też mamy inną grę o tron, prawda? Są tacy politycy, którzy wchodzą z kolei w rolę, mianują się obrońcami demokracji, mówią, no, że to właśnie Kościół, religia, czy pewna, bym powiedział, pewne wyobrażenie świata właśnie religijne zagraża demokracji, musimy teraz Kościół, prawda, otoczyć jakimś, no właśnie nie wiadomo czym, zasłonić go, prawda, usunąć, żeby ocalić demokrację. Więc myślę, że to jest tego typu obraz. I teraz, jeśli myślimy o, no, przyczyny tego są oczywiście bardzo, bardzo złożone. Ja nie chcę teraz się na tym rozwodzić, bo trzeba by teraz powiedzieć wykład o jakby strukturze nowoczesnej polityki, prawda, o tym, że dzisiaj polityka jest przede wszystkim, no, takim wielkim widowiskiem, prawda, jest takim wielkim zmaganiem o emocje, jest takim wielkim zmaganiem o uwagę, jest także takim zmaganiem na budzenie często różnych niepokojów. No i w tej właśnie sytuacji, czy z tego powodu politykom bardzo często opłaca się wyprowadzać to widowisko polityczne z takich tradycyjnych ram teatru politycznego, czyli z parlamentu, ze studiów telewizyjnych, z gabinetów politycznych, często na ulicę, często do naszej przestrzeni domowej, ale w polskich warunkach właśnie politykom opłaca się bardzo to widowisko polityczne przenosić gdzieś na tło świątyni, prawda? Dlatego, że, no, świątynia ciągle w polskim pejzażu jest czymś znaczącym, czymś ważnym, jest pewnym punktem odniesienia, nawet dla ludzi niewierzących, prawda? I taki często, no, początkujący polityk, jak nie ma jakiegoś innego pomysłu, żeby zaistnieć, żeby przyciągnąć uwagę, no to właśnie albo ogłasza się obrońcą Kościoła, albo ogłasza się tym, który chce Polskę od Kościoła uwolnić. Więc to jest mechanizm, ja bym powiedział, dosyć chyba znany, opisany i tutaj nie chciałbym jakby zabierać teraz czasu, zagłębiając się w diagnozie, natomiast wydaje mi się, że znacznie ważniejsze jest pytanie, co możemy w tej sytuacji robić, co należy robić, i tu odnoszę się właśnie do tego, o czym mówił pan prezes jakby na początku, do tej kwestii, ja bym powiedział, profetyczno-krytycznej, tak? To znaczy, ja myślę, że, no, ani dziś, ani za miesiąc, ani za rok tej sytuacji nie zmienimy. To znaczy, że ten polityczny, ta rywalizacja, ten zgiełk w Polsce będzie toczył się gdzieś na tle Kościoła, czy z Kościołem w tle, a nawet właśnie Kościół będzie traktowany jako pewien rekwizyt. Trzeba być realistą, od tej sytuacji nie uciekniemy. Natomiast możemy trochę tę sytuację próbować przedefiniować. Co to znaczy? Ja myślę, że trzeba dzisiaj kilka takich postawić tez i postawię 3-4 takie tezy i ewentualnie na tym skończę. Otóż po pierwsze, często i słusznie powtarzamy, że skończył się w Polsce czas transformacji ustrojowej, prawda? Możemy się spierać, czy to się stało w roku 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, czy wcześniej, czy później, ale niewątpliwie skończył się czas transformacji ustrojowej. Jesteśmy dojrzałym, czy chcemy być dojrzałym ustrojem czy systemem politycznym, dojrzałą przestrzenią polityczną. W związku z tym wydaje mi się też, że skończył się czas takiej zastępczej funkcji Kościoła. Jest w katolickim społeczeństwie takie pojęcie, prawda, że Kościół w sytuacjach nadzwyczajnych może, powinien pełnić funkcję zastępczą. Myślę, że ten czas się skończył i w związku z tym także w polityce Kościół tej funkcji pełnić już nie powinien, znaczy nie ma obowiązku, a nawet pełnienie tej funkcji, na przykład, nie wiem, mediacje między politykami czy coś takiego, dzisiaj jest dla Kościoła szkodliwe. Teza druga, jest taka, że myślę, że dla Kościoła katolickiego, także dla Kościoła katolickiego w Polsce, pewnym zagrożeniem jest dzisiaj, ja to nazywam taką złotą klatką religii obywatelskiej. Znaczy jest takie pojęcie religii obywatelskiej, religia obywatelska, które, nawiasem mówiąc, pochodzi od Jacques'a Rousseau, prawda, w ramach którego uważa się, że Kościół jest czymś, czy religia jest czymś dla państwa pożytecznym, prawda, dlatego że uczy ludzi patriotyzmu, uczy ludzi lojalności wobec państwa, prawda, uczy ludzi zaangażowania i tak dalej. I powiada się, właśnie nieważne, w co ludzie wierzą, ważne z punktu widzenia, żeby państwa w coś wierzyli, prawda. I ja myślę, że często w Polsce katolicyzm też tak jest właśnie traktowany, jako taka z punktu widzenia państwa i z punktu widzenia każdej władzy wygodna, potrzebna forma legitymizacji władzy i forma takiej, bym powiedział, budowania lojalności obywateli z państwem. Otóż wydaje mi się, że o ile to z punktu widzenia państwa jest niewątpliwie pożyteczne i potrzebne, każde państwo potrzebuje tego typu, ja bym powiedział, takiej metafizycznej formy lojalności obywateli wobec państwa, to z punktu widzenia Kościoła już niekoniecznie. To znaczy Kościół, myślę, że nasz katolicyzm, może tak powiedzmy, dał się zbyt łatwo zamknąć właśnie w taką formułę w wielu miejscach religii obywatelskiej i ta formuła jest dla niego trochę złotą klatką. Jeden podam przykład. Na przykład młodzi ludzie, prawda, którzy dzisiaj żyją w państwie, które słusznie w szkołach uczy o chrześcijaństwie, prawda, które słusznie przypomina pamięć Jana Pawła II, które słusznie w wielu miejscach właśnie akcentuje pozytywne znaczenie religii. Otóż ci młodzi ludzie jakby dostają tę religię często niejako od państwa w pakiecie, prawda, razem z, nie wiem, edukacją, nauką języków, dowodem osobistym dostają jeszcze, prawda, wyznanie religijne. Tak to często odbierają. Otóż to nie jest droga, stawiam taką tezę, jaką dobra nowina, jaką Ewangelia może trafić do serca młodego człowieka. Każdy z nas ma takie doświadczenie, prawda, spotkania z Kościołem, to było zawsze, to była jakaś relacja, prawda, jakaś żywa relacja, a nie jakiś pakiet edukacyjny ze strony państwa. Kolejna teza, zupełnie hasłowo, ja myślę, że musimy przemyśleć relacje między katolicyzmem a konserwatyzmem. My dzisiaj zbyt często godzimy się na znak równości między jednym a drugim. Oczywiście jest wiele spójności, jest wiele, bym powiedział, wspólnych celów, wspólnych przestrzeni, wspólnych zagrożeń, które zwracają uwagę konserwatyzm i katolicyzm, ale katolicyzm, jeśli ma być żywy, twórczy, kreatywny, to jednak musi podkreślać, że nie jest konserwatywny, prawda? Tak samo jak nie jest liberalny, tak samo jak nie jest lewicowy. To mi się wydaje jakby ważne i istotne do przemyślenia. I ostatnia wreszcie sprawa, to jest kwestia konsekwencji. To jest kwestia konsekwencji, dlatego że jak się nie tylko myślę tu o encyklikach, prawda, które mam tu mam przed sobą, ale jak słucham nauczania duszpasterzy w Polsce, takiego oficjalnego nauczania hierarchów, ja na przykład na potrzeby tej książki, o której mówił pan prezes, na przykład dość uważnie śledziłem nauczanie choćby przewodniczącego konferencji episkopatu, księdza arcybiskupa Gądeckiego, to tam wszystko to, o czym tu rozmawiamy, jest bardzo jasno, precyzyjnie wyłożone. Na przykład na początku tego czteroboju politycznego, czy wyborczego, jaki zaczął w roku 2018, prawda, zakończył, to były wtedy wybory samorządowe, a zakończył w roku 2020, to były wybory prezydenckie, było takie bardzo ważne programowe wystąpienie księdza arcybiskupa Gądeckiego na początku marca w Kaliszu, gdzie on właśnie bardzo wyraźnie mówił, prawda, tak ex cathedra można powiedzieć, że Kościół nie jest ani lewicowy, ani nie jest prawicowy, prawda, ani nie jest w centrum, że Kościół jest, no właśnie, jakby od Pana Boga, prawda, że Kościół ma inną misję, że Kościół, będąc w życiu publicznym, nie może być w żaden sposób przez nikogo zawłaszczany politycznie, prawda. Tyle tylko, że ten bardzo ważny głos, on potem nie rozchodził się, prawda, gdzieś w tej praktyce duszpasterskiej, ale takich przykładów możemy podać bardzo wiele, prawda? To jest nauczanie na temat na przykład migrantów, prawda, Kościoła, czy to jest nauczanie na temat patriotyzmu, czy wiele innych form tego nauczania, które właśnie było zagłuszane także dlatego, że bardziej właśnie w tym politycznym widowisku, tak to nazwijmy, lepiej rezonuje ta religia obywatelska, czy pewne formy teologii politycznych niż Ewangelia.